Witaj się z Państwem, ojciec Benedykt, a w studiu Radia Maryja ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Przed nami katecheza w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Szczęść Boże, witam ojca Benedykta i wszystkich zgromadzonych przy radioodbiornikach, aby zaprosić księdza prymasa znowuż do swojego domu, do swojego serca i pewnie prosić o to, aby on nas dzisiaj przeprowadzał przez te trudne czasy.
Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia, abyśmy tę naukę przyjęli dla pożytku doczesnego i wiecznego.
Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, niepojęty, przyjdź, objaw serce swoje mi. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, niepojęty, przyjdź, objaw serce swoje mi. Ja potrzebuję Ciebie i miłości Twej. Ja potrzebuję Ciebie.
Drodzy siostry i bracia, to już nasze ósme spotkanie na tej drodze przygotowywania swojego serca do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Dzisiaj chcemy się wpatrzeć w prymasa jako tego, który stanie przed nami jak w tej tajemnicy świętości, jako błogosławiony. Pewnie te osoby, takie jak chociażby ojciec Gabriel Bartoszewski i ci, którzy przygotowywali dokumenty, aby udowodnić heroiczność jego cnót, mogliby o wiele więcej pięknie powiadać na ten temat, dlaczego ten człowiek wart był tego, aby zostać zauważony i wyniesiony na ołtarze, bo znają wszystkie te dokumenty. Ale myślę, że możemy sobie zrobić takie założenie, że patrząc na heroiczność cnót kardynała Wyszyńskiego, które trzeba udowodnić, a my to już czujemy, że ten czas, z którym z nim przeżyliśmy, to on już wykazał, że po wyjściu z internowania był naprawdę człowiekiem wielkiej wiary, wielkiego zawierzenia, wprost heroiczny w miłowaniu Boga, Matki Bożej, Kościoła, narodu, każdego człowieka, a nawet wroga. Że wśród tych wszystkich cnót i błogosławień, z którymi on żył, to można by na pierwszym miejscu postawić błogosławieni ubodzy w duchu. Do nich należy Królestwo Boże. Oni widzą Królestwo Boże. Oni żyją Królestwem Bożym. Właśnie dlatego jest szczęśliwy taki człowiek, bo widzi Boga w codzienności swojego życia. W najtrudniejszych, najciemniejszych chwilach tego życia i pośród nieraz najtrudniejszych, wrogich sobie osób. Prymas wyrażał to całym sobą, moi drodzy, i może właśnie teraz wróćmy na moment w ten świat, przenieśmy się, w którym on prowadził Kościół po wyjściu z internowania, już w tym programie Wielkiej Nowenny. Niektóre tylko jakieś wyjęte karteczki z jego życiorysu. Staną niech przed nami, aby jeszcze raz pod takim kątem błogosławiony, ubogi duchem, spojrzeć na niego. I też poczuć wezwanie, że jeżeli chcielibyśmy podjąć owoc jego beatyfikacji, jego życia w naszym osobistym życiu, to też musimy iść w tym kierunku. Moi drodzy, mówią wszyscy świadkowie życia księdza prymasa, że atmosfera domu prymasowskiego, namiotowej, była po prostu atmosferą rodzinną. Kardynał był ojcem dla domowników. Doceniał ich pracę. Wiemy o tym też, że zasłużony kierowca Stanisław Maciejek został odznaczony papieskim orderem za zasługi dla Kościoła. W natłoku zajęć prymas znajdował czas, by odpisać na listy, nawet na prośbę dziecka, by obdarować na przykład znaczkiem watykańskim, o które to dziecko prosiło kardynała. Miał niezwykłą umiejętność organizowania czasu pracy i modlitwy. Z modlitwą, o którą prosi i za którą dziękuję, czerpie siły świadomy, że może tak funkcjonować, bo tylko Boża moc się liczy i na niej polega. Wiemy, że lata 56-66 to czas wielkiej nowenny. Natchnieniem dla programu było 9 przyrzeczeń ślubów jasnogórskich. Prymas podjął więc pracę nad odrodzeniem moralnym narodu, pragnąc, aby na milenium chrztu Polska okazała się prawdziwie chrześcijańska. Maryja, Pani Jasnogórska, miała prowadzić naród. Prowadzić naród oczywiście do Chrystusa. I w tym czasie także rozpoczyna się dzieło odbudowy wielu świątyń. Myślę o katedrze warszawskiej, która była odbudowana, inne świątynie. I trwa też rygotyzacja katedry gnieźnieńskiej, na którą prymas wskazywał jako na zewnętrzny znak duchowej odnowy. Odnawiana na wzgórzu Lecha świątynia, tak mówił prymas, to po prostu symbol rozgrzebania duszy, wnikliwego wejrzenia w głąb. Czy jest jeszcze ta nasza dusza chrześcijańska do końca, czy już nie? Moi drodzy, on widział, co się w Polsce dzieje. Miał po prostu ten obraz Polski, która z jednej strony udaje się w tę drogę, jest na drodze nowenny, ale też i szedł za Chrystusem i o takiej Polsce marzył, taką chciał jakby na nowo po wszystkim Polakom przywrócić przez spotkanie z Jezusem, ale on też im bolał nad tym, jak komuniści niszczą rodzinę, robotników, rolników. Moi drodzy, bolał, ale tutaj co ważne, cały ten ból zawierzał Matce Bożej. On był takim człowiekiem, kiedy wędrował na tej wielkiej nowennie razem z narodem przy Matce Bożej, który nic na siebie nie postawił, jakby ambicjonalnie. On po prostu chciał, aby skromnie stając przy obrazie Matki Bożej podczas tej nowenny, stając przy ludziach, którzy się wtedy teraz rozmadlali, żeby to Matka Boża dotykała serca i ukazywała Chrystusa i przekonywała: zróbcie cokolwiek Chrystus wam powie. A on tylko słowem swoim, przykładem życia i tą heroicznością cnót i tymi zewnętrznymi znakami takiej dobroci, o której wspomnieliśmy, po prostu jakby wskazywał na konieczność takiej drogi. Okazywał się takim sługą Maryi Jezusa. Wiemy o tym, że prace budowlane szczęśliwie ukończono. Ale czy dusza narodu została odnowiona? Moi drodzy, my dzisiaj po latach wiemy, że to pozostanie gdzieś tam wielką tajemnicą Pana Boga. Ale moi kochani, jasną jest rzeczą, i to trzeba sobie ku radości powiedzieć, widzialnym znakiem przemiany serc Polaków były tłumy gromadzące się na modlitwie podczas peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej. Od momentu inauguracji Wielkiej Nowenny w dniu 3 maja w 57 roku na Jasnej Górze, co roku też w świątyniach polskich odnawiane są jasnogórskie śluby narodu. Rok wcześniej, w 56 roku, kiedy prymas był jeszcze w Komańczy, jak wiemy, po raz pierwszy złożył te śluby w imieniu narodu biskup Klepacz. I w ten klimat radości wpisuje się wyjazd prymasa do Watykanu, radości celebrowania już tej wielkiej nowenny, aby po 3 latach odebrać od Ojca Świętego kapelusz kardynalski, znak zjednoczenia z Kościołem Powszechnym, dopełnienie tajemnicy wierności aż do przelania krwi. Prymas, udając się do Rzymu, zabrał ze sobą pamiątki dla papieża. Między innymi to był tekst ślubów jasnogórskich, ale najważniejsze były kopie obrazu jasnogórskiej pani. Jedną ofiarował Piusowi XII z kopii, drugą papież pobłogosławił, by z papieskim błogosławieństwem wędrowała po Polsce, przygotowując naród do milenium chrztu. I potem też, jak prymas uzna to za znak z nieba, że ten wyznaczony przez papieża kościół dla niego na Zatybrzu był dedykowany Matce Bożej, a przedtem był to także tytularny kościół kardynała Hozjusza, biskupa Warmii, która teraz po latach także wróciła do macierzy. To skojarzenie historyczne, jak powiedział prymas klerykom po powrocie, daje dużo do myślenia i które jest chyba dowodem jakiejś ciągłości myśli Bożej w niełatwych dziejach naszego narodu. Moi drodzy, prymas zawsze był w cieniu, naprawdę, i tylko wskazywał na Matkę Bożą, kiedy był przy jej obrazie. Jeździł każdego roku po wszystkich diecezjach, jak tylko mógł i miał czas. Zawsze nauczał, przygotowywał kapłanów, dziekanów, prowadził konferencje episkopatu. Zawsze mówił, jak przeżywać kolejny rok nowenny. Miał nadzieję, że jeżeli naprawdę wszyscy uchwycą ukrytą tą tajemnicę bliskości Boga przy człowieku, przez Maryję, jeżeli odkryją to, co jest zapisane w ślubach jasnogórskich, które są jakby takimi drogowskazami, jak odnawiać swoją chrześcijańską duszę, to on wierzył, że Polska będzie inna. Inni będą ludzie też w tej Polsce. I wierzył, że on za Matką Bożą i z ludem wędruje po ojczyźnie z papieskim błogosławieństwem, a więc z błogosławieństwem samego namiestnika Chrystusowego. Kochani, warto teraz zauważyć to, co chcemy powiedzieć o prymasie Polski, jako tym, że był błogosławiony ubogim duchem. A więc zajrzyjmy do kart Pisma Świętego. Wiemy o tym, że świat coraz bardziej oddala się od właściwego rozumienia nauczania Chrystusa kazania na górze. Coraz trudniej też przyjmują zawarty tam radykalizm, który Chrystus proponuje jako drogę wzrastania w świętości. Do odrzucanych słów Jezusa należą także i błogosławieństwa. Wasza to pierwsze. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Wczoraj mówiliśmy o bogatym młodzieńcu. On się pytał, jak dojść do Królestwa Bożego, i Jezus mu wskazał. Jeżeli dzisiaj pytamy, jak dojść do Królestwa Bożego, to zobaczcie, pierwsza odpowiedź, pierwsze błogosławieństwo. Chcesz być szczęśliwy? Bądź bo ubogim w duchu. Większość ludzi na świecie, w tej globalnej wiosce, jednak została, moi drodzy, zainfekowana jeszcze większym, gorszym, myślę, wirusem, bo wirusem dotyczącym duszy i serca człowieka, jakim jest logika marketingu. Myślę, że się rozumiemy. Kochani, ciało mogą zabić, ale jak zabiją duszę? Dawniej produkcja służyła konsumpcji, a dzisiaj dramat na świecie. Konsumpcja służy produkcji. Nie stawiamy pytania już, jak służyć ludziom, tylko jak wykreować ich potrzeby, bo nakręcają gospodarkę i bogacą nielicznych. Ludzie, ulegając presji posiadania, po prostu stają się niewolnikami. Tak jak ten bogaty młodzieniec, ale stają się coraz częściej niewolnikami kredytów. Dziś modne, za rok idzie do lamusa, a wyścig, by być na topie, wciąż trwa. Kochani, ta sprytnie zastawiona pułapka działa, bo konsumenci zagubili już prawdziwy świat wartości. I wbrew reklamom, to widać gołym okiem, że nie mówią prawdy, nie są szczęśliwi. przy tym społeczeństwie obok dawnego materialnego ubóstwa, gdy biedni marzą o pieniądzach, które jak sądzą przyniosą szczęście w przyjemności używania świata, w tym sytym społeczeństwie rośnie nowe, o wiele dramatyczniejsze ubóstwo, którego wszyscy stajemy się ofiarami. Bogaty świat już wie, że w luksusie nie ustrzeże się od cierpienia choroby czy samotności, spowodowanej paradoksalnie tym wirusem tęsknoty za tym, aby być bogatym, a owoce rozpad małżeństwa i rodziny, brak relacji z dziećmi, o ile jeszcze są. I tak mógłbym wymieniać. Kochani, jak przekonać, że człowiek doświadcza więcej wolności i szczęścia, gdy poświęca mniej uwagi dobrom materialnym, uważanym za symbol statusu społecznego, a zdecydowanie więcej dobrom duchowym, jakie niesie religia czy rodzina, troska o relacje w rodzinie, o męża, żonę, ojca, mamę, dzieci. Moi kochani, wydaje się, że ślub ubóstwa osób zakonnych, świeckich, konsekrowanych, które składany jest we wspólnocie Kościoła, jest taką ważną odpowiedzią na nasze współczesne światy, na świecie pytania. Trzeba tylko przeżywać na serio ten ślub czy przyrzeczenie i ze zrozumieniem w dialogu ze światem, w której, tak niektórzy powiadają, 2/3 ludności jest zagrożona głodem albo niedożywieniem, a pozostali zajmują się otyłością i odpadami. Żyjący duchem Ewangelii nie mogą, moi drodzy, stanąć w szeregu z jednymi przeciw drugim, bo zatracą swoją tożsamość. O miejscu tym, gdzie jest ich miejsce, mówi wyraźnie Pan Jezus. Jeśli świat będzie was nienawidził, pamiętajcie, że wcześniej niż was mnie znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat byłby przyjazny temu, co jego, a że ze świata nie jesteście, lecz to ja was ze świata wybrałem, dlatego świat was nienawidzi. Moi drodzy, jak rozumieć dalej te słowa, kochani, jak żyć tym ewangelicznym ubóstwem, żeby nie być przeciwko drugiemu człowiekowi, tylko rzeczywiście, żeby stać się znakiem, że ja w sobie noszę tajemnicę mojego szczęścia. Odkryłem niebo, Jezusa, Matkę Kościoła i chcę tą drogą do nieba dojść. I tym chcę się dzielić z drugim człowiekiem. Niezależnie od tego, czy jestem biedny materialnie, czy bogaty materialnie. Moi kochani, to ubóstwo ewangeliczne czujemy więc teraz. Jest darem Boga w Chrystusie. I jest, jak to słyszeliśmy, w opozycji do aktualnej mentalności świata, który nie rozumie postaw pokory wobec Boga Stwórcy i dystansu wobec kuszących bogactw. Szatan posługuje się nimi, by ludzi od Boga odciągnąć. Dlatego z zasady świat żyjący charyzmatem ewangelicznego ubóstwa ośmiesza, lekceważy, prześladuje, uznaje za głupich. Widzimy, moi drodzy, że naszym problemem nie tyle jest ubóstwo, lecz brak niezrozumienia jego ewangelicznej głębi. Ten brak jest przyczyną tego, że jesteśmy smutni, nieszczęśliwi, żyjemy w ciągłym napięciu spowodowanym głosami płynącymi ze świata. Bo z jednej strony chcielibyśmy pójść za Jezusem, jak bogaty młodzieniec, a z drugiej strony, no właśnie, coś jest także, co nas wewnętrznie gdzieś tam bardzo mocno niepokoi i jednego dnia jesteśmy gotowi pójść, a drugiego dnia troszeczkę jakby się wycofujemy, wejścia głębiej w tę tajemnicę. A znowu zagonem z ostami jest ten, kto słyszy naukę, lecz starania związane ze światem i pokusa bogactwa zakuszają postpołu ową naukę i pozostaje bez plonu. To jest wyjaśnienie Chrystusa z tej przypowieści o siewcy. Kochani, my nie ustrzeżemy się tego. To, co powiedzieliśmy sobie przed chwilą, to jest to, że w naszym sercu jest ziarenko chrztu, ziarenko łaski Bożej, która pozwala nam wzrastać do tego, aby być błogosławionym, szczęśliwym. Ale tak samo, moi drodzy, i szatan sieje ten konkol. I ona zagłusza. Dostrzegamy więc konieczność odnowy tego charyzmatu ubóstwa w Kościele, co potwierdza nieustannie papież Franciszek. Bo tylko dobrze przeżywane ubóstwo w duchu Ewangelii odnowi Kościół, a odnowiony Kościół będzie w stanie odnawiać świat. Ubóstwo jest drogą pielgrzymów ku wieczności, której nie osiągną, wiążąc się z dobrami świata jako celem swojego życia. Ubóstwo jest wejściem w ogołocenie Chrystusa. Od Niego uczymy się umierać w pragnieniu posiadania. A pułapka zniewolenia posiadaniem ostrzega ubogich duchem, by byli realistami i praktykowali także ubóstwo materialne. Bo to taki zewnętrzny znak, że ja nie oszukuję samego siebie. Jedno drugie wspiera, gdy obracamy się w świecie bogatych albo gdy apostołujemy wśród biednych. Każdy przejaw małego kroku wyrzeczenia uchronić może przed pułapką tęsknoty, na przykład za rekompensatą, albo udawania, które zostanie i tak zdemaskowane, że ja jestem ubogi duchem. Kochani, spojrzenie na ubóstwo ukazane w Biblii pomaga naprawdę odkryć nowe horyzonty. Na początku bogactwo, jak wiemy, było znakiem szczególnego błogosławieństwa. I przykładem są patriarchowie: Abraham, Jakub, Mojżesz, czy nawet król Dawid albo Salomon. A ubóstwo wiązano z przekleństwem, karą za złe czyny, zwłaszcza za nieprawość prawu, niewierność prawu. Później rozciągnięto to na każdy grzech. Stąd nie dziwią pytania skierowane do Jezusa o to, kto zgrzeszył, jak pamiętamy, uzdrowiony czy jego rodzice. Z czasem w księgach prorockich ubóstwo zostało ukazane jednak jako skutek także i grzechu bogatych, którzy byli niesprawiedliwi, bowiem nie wywiązywali się z tego, aby na przykład dać godną zapłatę, zatroszczyć się wdową, sierotą. Kochani, koncepcja, kto jest więc prawdziwie ubogim, stanęła na rozdrożu. Z jednej strony zgorzkniały, cyniczny, chciwy biedak, którego ubóstwo ukazane jest jako przejaw zła i prowadzi do śmierci, a z drugiej biedak, który cierpi i zawierza Panu Bogu, woła o pomoc i jest wysłuchany. Tak oto brak materialnego bogactwa prowadzić może do bogactwa duchowego. Jest nim wiara w Bożą opatrzność i sprawiedliwość. I właśnie ci ubodzy, którzy pójdą tą drogą Bożego zawierzenia, staną się owymi ubogimi Jahwe, Anawim, bo tylko na Bogu polegają, nie mają nic na ziemi, posiadają wszystko, bo samego Pana Boga. Psalm 73 opisuje walkę duchową człowieka na skrzyżowaniu dróg, który wybiera słuszną opcję Anawim. Dla mnie rzeczą najlepszą jest trzymać się blisko Boga i na Panu opierać swoje nadzieje. Moi drodzy, do takich ludzi moglibyśmy przywoływać różne postacie Starego Przymierza. Na pewno należał też Hiob. Najpierw bardzo bogaty i żyjący uczciwie, a potem, jak pamiętamy, staje przed tym dramatem totalnego ogołocenia. Stał się najbardziej doświadczony ubóstwem i cierpieniem. Wszystko potracił. Zdrowie, nawet życzliwość ludzi. A jednak poszedł na drogę tego ubóstwa duchowego, zawierzenia Panu Bogu. Ubodzy Jahwe stali się w Izraelu znakiem Bożej obecności. O więc od ubóstwa jako przekleństwa doszliśmy do ubóstwa zrozumianego jako błogosławieństwo. Największa w oczach świata słabość stała się źródłem największej mocy objawienia Boga. To ubodzy, nie mający władzy ani prestiżu, za to całkowicie otwarci na słowo Jahwe, zachowali przymierze i oni przygotowali miejsce narodzin Mesjasza. Do nich należał sam Jezus, jego ziemska matka, która wyśpiewała w imieniu wszystkich Anawim hymn Magnifikat. A o tej tajemnicy napisał także i święty Paweł w liście do Koryntian. Byśmy mogli czytać wiele takich tekstów, a najbardziej też ten hymn związany z uniżeniem Chrystusa z listu do Filipian. Ukazuje tę drogę. Za takim Chrystusem mamy iść. Mieć odwagę pójść za Chrystusem, który ukazuje, że szczęściem człowieka jest posiadanie Pana Boga za wszelką cenę. Biblijna koncepcja ubóstwa, chociaż powiązana jest z ubóstwem socjalno-ekonomicznym, jednak nie może być z nim zrównana. Znaczy więcej niż brak materialnych dóbr albo odpowiedniego statusu w społeczeństwie. To jest po prostu jeden ideał. Albo jeszcze inaczej, to jest dotknięcie łaską, nakłaniającą serce do dalszej formacji, od której zaczyna się odkrywanie Boga w bolesnej rzeczywistości świata. Otwartość na Boga wnosi niezwykłą otwartość na drugiego człowieka. Ona wyróżnia tym stanem, który Jezus określił błogosławiony, a więc szczęśliwy, postawił na pierwszym miejscu życie Ewangelią. Ewangelicznie ubodzy są prości i bezpretensjonalni. Nie uzależniają się od posiadanych talentów albo rzeczy. Obca jest im mentalność posiadania, bycia ważnym, bo gdy więcej posiadają, tym bardziej istnieją, tak jak podpowiada świat. Oni mówią nie. Im więcej nas Pana Boga, tym bardziej istniejemy, bo dochodzimy do pełni życia. Stają się bardziej otwarci też na ludzi w potrzebie, tak jak to pisał święty Paweł, chociażby w liście do Tymoteusza. Ubodzy duchem patrzą na bliźniego intelektem, ale też i przede wszystkim sercem, mając na uwadze ich największe dobro, jakim jest zbawienie. Moi drodzy, więc potrafią cierpliwie słuchać, dawać siebie i swój czas. Zobaczcie, dokładnie to samo, co się kształtuje w relacji do Pana Boga. Potrafimy Go słuchać, dawać siebie, swój czas, adoracja, modlitwa. To nie jest tak, że ja przychodzę i ja wiem, co mam Panu Bogu powiedzieć i narzucać, co Pan Bóg ma dla mnie zrobić. I podobnie jest wobec ludzi. Człowiek, który nie żyje ubóstwem ducha, on po prostu wie, co drugiemu człowiekowi jest najlepsze i jemu zaczyna narzucać, układać jemu życie. Nie słucha go. A więc, moi drodzy, dostrzegają tacy ludzie wiele potrzeb, ale też nie uważają, że każdą sytuację uzdrowią. Będącymi w potrzebie nie manipulują. Nie są też ubogimi sknerami, bo sknera jest tym najobrzydliwszą karykaturą ubóstwa. Mogą należeć do populacji, tak, tych, o której powiedzieliśmy, jest zajęta nadwagą i zaśmiecianiem świata, czyli do bogatych, ale uwagę skupiają na 2/3 ubogich, bo oni też należą do rodziny ludzkiej. Pamiętają, że kto by miał dobra tego świata i wiedziałby, że jego brat cierpi nędzę i zamknąłby przed nim swoje serce, jak miłość Boga może w nim wytrzymać, to święty Jan w swoim pierwszym liście? Moi drodzy, ubodzy duchem wiedzą, że świat, który chcą osiągnąć, jest darem Boga. Bóg ich zaprosił, by do Jego łaski dołączyli swoje dary, swój czas, swoje zdolności, to kim są, co posiadają. Dlatego nie ulegają zwątpieniu i nie dołują się, gdy nie widzą na przykład rezultatów swojej działalności, ani nie przemieniają się też w niecierpliwionych fanatyków, jakby to wszystko zależało od nich. Bliskie są mi słowa Jezusa i o nich nie zapominają. Nie bój się, mała trzutko, bo Ojciec was postanowił dać wam Królestwo Boże. Daje to odwagę do okazywania miłości wszystkim bliźnim, tym, co ją odzajemniają i tym anonimowym, o których wiedzą, że są w potrzebie, a którzy nie dowiedzą się, kto był ich dobroczyńcą. Ta odwaga staje się udziałem w nadprzyrodzonym darze miłości Boga. Ubodzy zaczynają miłować piersi, jak Bóg, w każdej sytuacji, w której im przyszło żyć. Odkrywają, że są stworzeniem miłowanym przez Boga za nic, co jest w nich, w ich sercu. Że to wszystko, co już mają, to jest dar. Nie mogą się także do tego przywiązać. Nie mogą sobie przypisać żadnych zasług. I ta świadomość uzdalnia do bezinteresownej miłości i czyni z życia wdzięczny dar, jakim jest gotowość miłowania każdego człowieka. By żyć miłując, kochani, trzeba mieć zawsze świadomość niewystarczalności, słabości, opierania na mocy Bożego daru, a ta postawa czyni jarzmo słodkie, ciężar i trud miłowania lekki, a serce ciche i pokorne. Czyż to takich postaci, tak zobrazowanych Biblią, naprawdę nie należał prymas kardynał Stefan Wyszyński? Myślę, że sami sobie to możemy odpowiedzieć. Bardzo pozytywnie, i ktokolwiek słuchał prymasa, spotykał go, to, moi drodzy, jest naprawdę, myślę, że przekonany wewnętrznie, że spotkał człowieka paradoksalnie w tamtych mrokach komunistycznych dni, człowieka szczęśliwego, bo żyjącego Królestwem Bożym. To jego szczęście płynęło tak, że to nieraz już Państwo podpowiadali nam na antenie Radia Maryja, z jego uśmiechu, z jego zauważenia każdego człowieka, po prostu on dawał siebie, a nie tyle siebie, bo za tym stał Chrystus i ludzie wiedzieli, że otrzymują Boże błogosławieństwo. Tak, dotykamy, moi drodzy, w tym momencie istoty mentalności ubogich duchem. Stają się nimi żyjący Bożą obecnością. Ona, ta obecność, wyzwala z grzesznego świata. Odkrywają, że są najkosztowniejszym ze wszystkich darów, które otrzymali. Jest możliwość zanurzenia w ubóstwie Boga na adoracji i tam uczą się żyć w obecności, jak na pustyni, z otwartymi rękoma, by niczego nie zatrzymać dla siebie i sercem otwartym. Mówiliśmy już o tym, mówiąc o modlitwie. Nawet gdy chwile adoracji nie przynoszą pocieszenia, są doświadczeniem pustki, oschłości, ubodzy duchem też nie narzekają. Czekają cierpliwie na przyjście Pana Boga. Wierzą, że w ten sposób ogołocenia jest wielką łaską pokory i szczególnym doświadczeniem ubóstwa ducha. Tej ciemności duszy doznawali wielcy święci, mistycy. Chociażby jak Matka Teresa, wiemy, ona kiedy założyła swoje zgromadzenia, z jednej strony wpadła właśnie w tę duchową ciemność. Ona pisze o tym w swoich wspomnieniach, a właściwie ci, którzy kierownicy duchowi jej. Ale kiedy wychodziła z modlitwy, to miała taką jasność działania i taką pewność bliskości Boga, że to, co czyniła, po prostu było jakby owocem tego umierania dla siebie wcześniej, które doświadczała właśnie poprzez modlitwę i teraz to po prostu rozdawała i dawała siebie. Ubodzy duchem nie szukają drogi ucieczki, zwłaszcza rekompensaty, by sobie ulżyć i się pocieszyć, bo na przykład tam się czegoś wyzbyli. To doświadczenie modlitwy niesie umocnienie w chwilach życiowych, w których ubodzy duchem doświadczają ograniczeń. I moi drodzy, najczęściej tymi ograniczeniami dzisiaj dla nas, w naszych czasach, są choroby, są pokusy, jest niemoc w niesieniu dobra, brak rezultatów, kolejna przegrana i tak mógłbym wymieniać. Ta świadomość, ten prawdziwy obraz siebie nie jest, moi drodzy, źródłem wycofania, wypalenia, czy też jakiejś modnej teraz podpowiadanej depresji, że to tak człowiek szybko wpada, ani przyczynią ubolewania nad sobą, użalania nad światem, złym czasem, czy niezrozumieniem ze strony Biblii. Ta świadomość ubogiego duchem podprowadza nas, że w tych momentach my także doświadczamy bliskości tego, co najważniejsze, i stajemy się tego świadkami Królestwa Bożego. Ubodzy duchem też odkrywają, moi drodzy, że nie potrafią kochać, jakby tego pragnęli. Może ich najczęstszą modlitwą jest taka, że mówią: Panie Jezu, Ty mnie kochasz i ja chciałbym Ciebie kochać, ale nie umiem, naucz mnie, pomóż, abym kochał Ciebie, kochając także Ciebie w drugim człowieku. Akceptują więc ubodzy duchem swoje ograniczenia, które płyną z zewnątrz świata, zmiany, na które nie mają wpływu, i to wszystko przyjmują jako łaskę, bo prawdziwe ubóstwo nie jest łatwe i tanie, ale bywa bolesne. Ubodzy nie karmią swojego bólu, potrafią akceptować siebie, nie skupiać na sobie, na tym, co przeżywają. I moi drodzy, ważną też rzeczą jest odpowiedzieć to sobie, nie katują siebie za niepowodzenie albo upadek, bo powierzyli się Bogu, który ich zna i przejmuje takimi, jakimi są. Bóg wiedział, zna naszą inklinację, że nie jesteśmy mocarzami, Ale moi drodzy, w tych momentach my tylko po prostu, nawet w czasie upadku, odkrywamy źródło naszego optymizmu, że będzie lepiej. Właśnie Chrystusa i Jego pomoc, Jego łaskę. Zawsze wdzięczni, gdy się powodzi i gdy się nie udało, ale nigdy nie upadają na duchu. Mają dystans do siebie i poczucie humoru w każdym doświadczeniu. Promieniują radością życia, są szczęśliwi. Duchowe ubóstwo, do którego zaprasza Pan Jezus, moi drodzy, to jest to ubóstwo, które na pewno w swojej tajemnicy, swojego życia i swojego powołania przeżywał prymas. Ono nam się może wydawać ulotnym ideałem, ale ono jest prawdziwe i nie przyminie, w przeciwieństwie do bogactw tego świata. A Jezus spojrzał na nich i powiedział: dla ludzi to niemożliwe, dla Boga natomiast wszystko jest możliwe. Tacy dokładnie są, moi drodzy, ubodzy w duchu. Nie zwracają z drogi, nawet gdy dostrzegą w Ewangelii paradoksy. Próbowaliśmy je sobie też przedstawić. Oni po prostu przeciwnie, uczynią się jeszcze bardziej szczęśliwymi przez te paradoksy, bo tak prowadzi Pan Jezus, bo to daje pewność, że to ja nie wymyślam swojej drogi życia, że ta droga, która jest ukryta w kartach Pisma Świętego, że ta droga pochodzi naprawdę od samego Boga. Niemożliwe staje się po prostu możliwe. Tak możliwe stało się w życiu Promasa. Pan Bóg pokazał, co wielkiego może zrobić, kiedy człowiek staje się prawdziwie ubogi duchem, takim Bożym Anawim, który przygotował naprawdę Polskę, tak jak Anawimci w Biblii przygotowali drogę na przyjście Mesjasza, on przygotował Polskę na wielkie rzeczy, które miały się wydarzyć pośród największych cierpień, największych ciemności, prawda, w tych czasach, kiedy po uwolnieniu zwłaszcza prowadził nasz Kościół ku przyszłości i naród ku przyszłości. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej w ósmej katechezie w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dziękując księdzu biskupowi, jednocześnie zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej katechezy, do pytań, spostrzeżeń, które można kierować do księdza biskupa. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jadwiga z Bydgoszczy. Chciałam się podzielić wspomnieniami dotyczącymi świętego kardynała Stefana. Chciałam się wspomnieć dzień 5 września 1953 roku, który to dzień był dla mnie świętym dniem, w którym otrzymałam umocnienie Duchem Świętym z rąk, czcigodnych rąk księdza kardynała Stefana, który wiedział, że nie tylko dorośli, ale i dzieci, i młodzież w tym niedobrym klimacie komunistycznym są bardzo zagrożeni. Zagrożone jest życie nie tylko materialne i gospodarcze, ale i moralne. Nie wiem, czy mu się śniły te czasy dzisiejsze, kiedy cywilizacja śmierci wchodzi do szkół, do uczelni, a nawet do przedszkoli. Gdzieś prymas powiedział gdzieś takie słowa, że nie pozwolimy, aby z Polski zrobić Sodomę i Gomorę. Bardzo, bardzo martwił się o młodzież i dzieci. Może dlatego w tak wczesnym wieku dawał to błogosławieństwo, udzielał tego sakramentu umocnienia Duchem Świętym, a udzielał nam, nas była grupa, pewnie tam byli też dorośli, 300 osób, około 300 osób. A kilka lat temu to był dzień dla mnie, wielki, święty dzień i naprawdę jestem, mam go blisko siebie, mam portret jego na półce, modlę się do niego w tej chwili o to ustanie tej epidemii, tej zarazy, żeby też stawiał się, na pewno się stawia do Pana Boga. Innym moim wspomnieniem był taki dzień, w którym z grupą wspólnoty franciszkańskiej świeckich zwiedzałam cele w Rywaldzie Królewskim. Zwiedzaliśmy już jako muzeum. I widzieliśmy te prymitywne warunki sanitarne i mieszkalne, ale moją uwagę zwróciły okna, które były zaklejone gazetami, czyli miały zgotowaną taką ciemnicę jak Pan Jezus. A w Wielki Czwartek tak się modlił, to naprawdę był święty kapłan. Tak się modlił, to było w Prudniku Śląskim w 1955 roku. Nie będę czytała, bo tu jest ta modlitwa jako kapłana. Bardzo przeżywał to, ten czwartek wielki i mówi tak. Najdroższy nauczycielu i wodzu, gdy nie mogę spełnić powinności mojej, gdy nie mogę Cię naśladować, by na klęczkach umywać nogi tych dzieci moich, które mi dałeś, przyjmij moje najgorętsze pragnienia ucałowania nóg wszystkich, których powierzyłeś mej biskupiej pieczy. Całuję ze czcią te nogi braci, dla których ojciec ciało mi przysposobił. Całuję ze czcią nogi, dla których powiedziałeś ojcu, oto idę, abym czynił Boże wolą Twoją. Na końcu nie będę wszystkiego czytać. Mówić, całuję ze czcią nogi wszystkich owiec moich, wszystkich, którzy Cię kochają i którzy Cię nienawidzą, wszystkich, którzy są w łasce i którzy są w grzechu, wszystkich, którzy chodzą Twoimi drogami i którzy zbaczają na złe drogi, wszystkich, którzy z nienawiści do Tobie stali się moimi nieprzyjaciółmi, wszystkich, którym każesz okazać miłość, by ratować ich duszę, wszystkich bez wyjątku, pozwól mi przejść na kolanach przez krakowskie przedmieście, a uczynię to bez zwłoki. No naprawdę ta świętość była uderzająca i to pamiętam właśnie, ta łagodność i ten uśmiech. Mam pocztówkę z takim szczerym, złotym uśmiechem kardynała.
Dziękuję Pani Jadwigo gorąco serdecznie za to świadectwo. Dziękuję. Prosimy, ksiądz biskup.
Trudno to komentować, po prostu cieszyć się tylko, że są takie piękne do powiedzenia i też dowód na to, jak ludzie w swoich domach, pamiętając dzieciństwo, dzisiaj już w starszym, dorosłym wieku, żyją prymasem, zaglądają do jego pism, dzieł. Właśnie o to chodzi, że w ten sposób chyba dzieląc się, najpiękniej się przygotujemy do beatyfikacji, ale po tym ważną też rzeczą, żeby uprosić podobnie tą samą łaskę u siebie. Bo to byłoby największym marzeniem prymasa, żeby dusza Polaka była chrześcijańską. To pani mówiła też, pani Jadwiga o tym. A więc, żebyśmy my tak, jako ubodzy duchem, mogli przejść przez dzisiaj nasze trudne czasy, prawda, i no właśnie, też kochać i całować każdego, nawet tego, który nie jest przychylny, na przykład. Tak jak Radio Maryja, środowisko Radio Maryja, tego też niejednokrotnie doświadcza. Nie da się sprowokować.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam...
Kto do nas
chciałam
telefonuje?
Chciałam bardzo podziękować biskupowi za święte słowa, ale mam jeszcze uwagi takie, że dlaczego w kościołach nie ma wody święconej, jeżeli ksiądz się boi zarazy, jeżeli się boi czegokolwiek, to znaczy, że nie wierzy. Ja tak byłam uczona od zarania lat. Jestem w wielkim szoku, że jest rozmycie doktryny wiary. Tak nie może być, żeby w kościele nie było 5 osób nawet.
Pozwolimy tu księdzu biskupowi odpowiedzieć, bo wiemy, że to będzie cały szereg tych pytań, wątpliwości, które są w wielu osobach.
Ja wiem, że wszyscy przeżywamy ten ból, ale chociażby ten cytat, który przed chwilą usłyszeliśmy o prymasie, który też w Wielki Czwartek nie mógł być pośród swoich w katedrze. Zabrano mu to. Kiedy on przeżywał Wielki Czwartek, to właściwie była ta siostra zakonna i ten ksiądz, o których wiedział, że to są donosiciele, ale kochał ich. I on z nimi po prostu odprawiał triduum. a dookoła była ubecja. Wszyscy, którzy tylko na niego patrzyli i go kontrolowali, tam nikt się nie przyłączał do tej modlitwy. A ta tęsknota jego za inną rzeczywistością była. Myślę, że dzisiaj w naszych czasach, właśnie chociażby inspirując się tym, tą tajemnicą ubogi duchem, no trzeba to przyjąć, że Pan Bóg zabrał nam w tych czasach, ale z miłości do bliźniego także. Może niektóre rzeczy, które sobie cenimy, może byliśmy za nieraz za bardzo przywiązani do niektórych takich zewnętrznych rzeczy, jak właśnie no, ta woda święcona, czy można by tak powiedzieć, uważaliśmy, że jak będziemy chociażby codziennie chodzić na mszę, to się zbawimy. A jest to prawda i nieprawda jednocześnie, bo możemy chodzić codziennie na mszę, a jak nie będziemy kochać bliźniego i nie będziemy wejdziemy na drogę błogosławieni, to będziemy zdziwieni, że na końcu też możemy usłyszeć od Pana Jezusa: ja Ciebie nie znam, prawda? W takim znaczeniu, tak jak to Pan Jezus mówi o sądzie ostatecznym, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, byłem chory, rozumiemy się, no, ja nie wiem, ja nie znam odpowiedzi i nie wiem, jaka droga jest słuszna, ale tutaj w tej chwili, skoro tak się mówi na świecie, żeby tą drogą pójść, żeby ten straszny wirus nie mógł się rozchodzić. Potraktujmy to, tak jak ta pani powiedziała, nasze życie teraz jako takie internowanie, kwarantannę, którą musimy przeżyć, czy chory, czy zdrowy. Ale no nie chcę narazić siebie, ale też i drugiego człowieka, aby przejął ten straszny zarazek i śmiercionośny, że tak powiem. A więc jednym słowem, aby ktoś drugi mógł żyć, ja mogę dla siebie troszeczkę umrzeć. W wymiarach nadprzyrodzonych musimy to dzisiaj brać. I to Pan Jezus we mnie też umiera. To Pani to mówi, to jest tęsknota, to jest prawda. Ale żeby ona została też i oczyszczona i przywiązana właśnie do tego, że ja mogę mieć u siebie w domu wodę święconą. Mogę też się przeżegnać w swojej kropielnicy, prawda? To nie od razu, bo to już no nie chcę, bo myślę, że każdy z nas ma tam już jakieś swoje też myśli i podpowiedzi, jak ten trudny problem dzisiaj rozwiązać, czy jak na niego patrzeć. Wszyscy w biedzie jesteśmy.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem kierowcą tira, no, rzadko mam możliwość czasami chodzenia do kościoła, wiadomo, w trasie. I jestem osobą może po nawróceniu, dopiero niedawno. I tak czytałem trochę żywotów świętych, Liguorego i tak dalej, nie będę tam się chwalił i przeciągał za długo. No i taka refleksja mnie nadeszła, bo przez biskup słuchałem o kardynale Wyszyńskim. No pięknie ksiądz biskup opowiada i tak dalej, ale na te czasy taka refleksja mnie naszła, taki obrazek z życia świętego Piotra, który uciekał z Rzymu przed prześladowaniem, przed władzą rzymską i spotkał Pana Jezusa, który wracał, mówiąc mu, że idzie drugi raz na krzyż. I wtedy święty Piotr się zatworzył. I ten obrazek taki mam przed oczami dzisiaj, w tej chwili, czy czasem, no nie chciałbym nikogo osądzać, żeby mnie źle nie zrozumieć, ale czy czasem hierarchowie się nie powinni nad tym zastanowić, na te trudne czasy, bo ja jako wierzący, jakby nie jestem teologiem, nie jestem jakimś tam, wiadomo, wybitnie wykształconym człowiekiem czy myślicielem. No ale taka refleksja mnie właśnie dzisiaj naszła, po słuchaniu mszy świętej też rano o 7:00 i właśnie ten święty Piotr. Czy może jednak zbyt ulegamy tej władzy, tej panice? Że tyle mam do powiedzenia, szczęść Boże i niech Pan Bóg błogosławi nas wszystkich w tych trudnych czasach.
No właśnie, drogi Panie, ja naprawdę nie znam takiej odpowiedzi, która byłaby jakimś dogmatem na nasze czasy. Ale dla nas dzisiaj świętym Piotrem jest papież Franciszek. I tak jak on nam podpowiada, jak on kieruje, a myślę, że on no jest dany nam od Pana Boga i Duch Święty jego wskazał, on daje nam pewne myśli i pewne inspiracje. Może właśnie to, co on nam podpowiada, żeby Kościół stał się bardziej właśnie ubogim. Może teraz też jest taki czas, gdzie my zaczynamy odkrywać wartość miłości bliźniego i zaczynamy sobie nawzajem pomagać, zrozumieć to, że ja muszę być gdzieś tam ograniczony, no chociażby tylko dlatego, że mogę zaryzykować zabić drugiego człowieka, prawda? Albo przynieść mu śmierć, czy jakieś nieszczęście, czy jakąś chorobę. I wtedy zrezygnuję nieraz z tego, co bardzo kocham, co dla mnie jest najcenniejsze. I myślę, że to jakby właśnie w takim kierunku muszą iść nasze myśli, a nie takie roszczeniowe, że mi się tam gdzieś tam wszystko, co należy, jakby nie patrząc na drugim. Ja wiem, że to jest tak, nie każdy ma roszczeniowe, że nieraz to jest prawdziwa tęsknota za Panem Bogiem. Tak jak może u Pana. Pan doświadczył tego, co święty Piotr, wróć, bo Pan wrócił do kościoła i to się tylko cieszyć trzeba. I no właśnie, ale może, może mamy wrócić troszeczkę do tego kościoła inną drogą.
Trwa katecheza na antenie Radia Maryja. Ksiądz biskup Józef Szamocki. Dzisiejsza katecheza dotyczyła prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Przygotowujemy się do uroczystości jego beatyfikacji. Z tego, co słuchając zrozumiałem, to ubóstwo duchowe było jej zasadniczym tematem. I zapraszamy też Państwa, byśmy trwali w temacie katechezy. Bo może okazać się, że dziś wielu rzeczy nie rozumiemy i słuchaliśmy księdza biskupa dosyć długo, tak jak słuchano prymasa tysiąclecia i jego nauka, prawda dopiero dotarła do naszej świadomości ze zrozumieniem po wielu, wielu latach.
A powiedz,
dzisiaj wielu rzeczy
tak
możemy
jest.
Nie rozumieć.
Ojcze Benedykcie, a powiedzmy Janie Pawle II.
Podobnie.
Bo tak samo, no przecież prawda, jak przyjechał z dekalogiem, to no... Myślę, że mamy wrócić gdzieś z powrotem i obrać troszeczkę inną dróżkę naszego chrześcijańskiego życia.
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Genowefa Zdyszkowa, Mazowieckiego. Jestem przeszczęśliwa, po prostu jestem przeszczęśliwa, że mogę to wyrazić i moją wdzięczność za słowo, które chcę powiedzieć. Księże biskupie, ja tak organizuję swój czas, żeby Cię słuchać. To są najpiękniejsze rekolekcje, najpiękniejsze. I chciałam powiedzieć do mojego brata i mojej siostry, którzy się przed chwilą wypowiadali na ten temat, że nie ma wody święconej, że nie możemy uczestniczyć w mszy świętej. Ja czuję moim sercem to w ten sposób, że takie miałam wrażenie, że przychodziły święta wielkanocne, chodziliśmy na drogę krzyżową, owszem, uczestniczyliśmy w różnych przygotowujących nas rekolekcjach, ale to po czasie mijało, tak? Jakby wracaliśmy do swojego życia, do swoich grzechów, do swoich przyzwyczajeń i nawyków. Natomiast teraz może musimy się zastanowić nad tym, że ileż ten Pan Jezus może znosić tego, widząc to, co działo się w Polsce, znieważenie Matki Bożej, mszy świętej, to musimy to zrozumieć, że to jest święty czas. Pan Jezus chyba daje nam ten czas, żebyśmy się obudzili, żebyśmy zobaczyli, że to jest rzeczywiście Eucharystia, żebyśmy do niej prawdziwie zatęsknili, żeby dostrzec, że On tam jest, żebyśmy poczuli głód Pana Boga, taki prawdziwy, taki naprawdę prawdziwy. I to jest na pewno troska ze strony tej siostry i brata, którzy mówią o tym. Natomiast musimy też wierzyć, jeżeli Pan Jezus, pierwsze przykazanie to miłuj Boga i bliźniego swego, więc myślmy o tym, bo to jest realne zagrożenie, nie można tego lekceważyć. Widzimy, co dzieje się we Włoszech, biedny kraj. I musimy to też uszanować, że władze chcą wszystko, żeby to jak najszybciej minęło. Ludzie muszą to też zrozumieć, że to dzięki temu, że będziemy zdyscyplinowani, wszystko się jakoś szybciej zakończy. Także to dla naszego dobra. Nie możemy w ten sposób egoistycznie podchodzić. Jestem przeszczęśliwa, te rekolekcje są tak cudowne. One dotykają tak wielu dziedzin naszej duchowości, że ja jestem po prostu przeszczęśliwa. Wielki Bóg zapłać, księży biskupie. Wielki Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Pani drogi, za to dobre słowo, ale myślę, że to wyjaśnienie też, takie wsparcie w takim wspólnym naszym myśleniu, jaki to czas mamy dzisiaj i że na ten czas zostaje nam dany kardynał Wyszyński, to jest po prostu jakieś tam ważne, byśmy to odkryli i inspirowali się jego duchowością. Prawda? On też nie stawiał siebie, że nie ma tam czegoś, że czegoś. Ja pamiętam chociażby z jego notatek, ile razy on się domagał, żeby mu brewiarz właściwy przysłali, żeby jakąś książkę dostał, jak był na internowaniu, prawda? I on nigdy się nie oburzał. Zawsze z pokorą, z miłością patrzył i ta ubecja cała tam raz mu dała, raz nie dała. I to ograniczony jest totalnie, zupełnie, można by tak powiedzieć, zmarginalizowany. Ale żył Panem Bogiem i on go bardziej odkrywał. I on sam mówił, że on nie wie, za co ma bardziej dziękować. Czy za te 3 lata internowania, czy za to, że został uwolniony z tego internowania. Bo tam u niego doszła na pewno takie mistyczne zjednoczenie. Kto mógł nawet być tego nieświadomy, podobnie jak z matką Teresą. Ale tak jeszcze podpowiem, dlaczego mamy zaufanie do tych, którzy jednak odpowiadają, znają się na tych chorobach. Moi drodzy, wczoraj czytałem już niedzielę, na najbliższą niedzielę. I zachęta. I to mnie upewniło, myślę, że tutaj się nie pomylę i wolno mi to powiedzieć na falach Radia Maryja. Zobaczyłem zdjęcie naszego ministra zdrowia ze swoją narzeczoną, też lekarką, jak jest w Kalkucie u matki Teresy i pomaga. I jako młody lekarz pojechał tam. Moi drodzy, jeżeli taki człowiek był tam, gdzie był trąd, gdzie ludzie umierali na ulicy i widział to wszystko, i ten człowiek nie stracił wiary, tylko we wierze się umocnił, to ja myślę, że to on jest też, w cudzysłowie nazwijmy to, jakimś takim prorokiem mniejszym dla naszych czasów.
To było pierwsze świadectwo, które wypowiedział, będąc w studiu Radia Maryja, no. Czy też o tym wspominaliśmy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Zachodniopomorskiego. Więc odnośnie wody święconej, że są kropielnice suche w kościołach, jest przecież takie wyjście, bo do soli egzorcyzmowanej dodaje się soli, a sól dezynfekuje, wręcz zabija bakterie. Przecież można dodać soli i nikt się nie zarazi. Druga sprawa. Obecność 5 osób w kościołach, w katedrach i kaplicach. Tu nie ma w ogóle porównania, metraż jest inny i w kaplicach małych 5 osób i w katedrach 5 osób. To powinno być rozłożone na metraż. No tyle mam do powiedzenia, Bóg zapłaci.
Dziękujemy. Nasza katecheza dobiega końca, czas katechezy. W tych naszych dyskusjach na temat koronawirusa i obostrzeń, które są, 25 lutego pierwszy przypadek zarejestrowano w Hiszpanii. U nas 4 marca i sprawdzałem to wczoraj bądź przedwczoraj, że są jak gdyby 8 dni za nami, prawda? Czyli my jesteśmy za nimi, oni są przed nami. I 8 dni temu mieli 500 ofiar śmiertelnych, myśmy wtedy mieli 14. I to jest ta skala obostrzeń, które są u nas. Można powiedzieć, że wiadomo, że są krajem liczniejszym. Ich liczbę mieszkańców liczy się na 47 milionów, a zatem to troska o drugiego człowieka w przestrzeganiu piątego przykazania: nie zabijaj siebie, nie narażaj swojego życia na szwank, jak również życia drugiego człowieka. Myślę, że tutaj jest kluczową. A przy tej zarazie, czy tej chorobie, czy przy tym rodzaju wirusa wiemy, że zabija go nie woda z solą, tylko mydło i przynajmniej 65% roztwór na bazie alkoholu. Księdza biskupa, prosimy o słowo podsumowanie, błogosławieństwo na ten dzień.
Moi drodzy, kończymy chyba po tych 8 katechezach nasze spotkania tu w Radiu Maryja. Dziękuję za te wszystkie nasze wspólnie spędzone chwile. Myślę, że prymas tysiąclecia gdzieś każdym z nas, we mnie na pewno, na nowo żyje i prowadzi, daje takie też światełka na nasze dzisiejsze problemy, kłopoty, które mamy w świecie i w ojczyźnie. Być może jeszcze kiedyś, w kolejnym miesiącu, uda nam się spotkać, bo dopiero z prymasem jesteśmy w czasie, kiedy on jest na początku drogi Wielkiej Nowenny, a więc jeszcze długo, długo wiele dni życia i lat przed nim, a nami, przed nami droga razem z nim. To co, Ojcze, błogosławimy, bo to już 9:30.
Tak, tak.
No bo patrzę na zegarek. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej w cyklu kateches w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.